Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Spocznijcie chwilę. Kochani moi, mówiliśmy w niedzielę o tym, jaki jest Bóg. Jest żywą osobą. On nas powołał do życia i pragnie naszego szczęścia. Wie, że jesteśmy słabi, bo zły krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. I niestety upadamy często. Mówiliśmy wczoraj o regułach rozeznawania duchowego. Dajemy się nabrać na błyskotki tego świata, ale gdzieś w głębinach wtedy rozdarci jesteśmy. Bóg nas nie zostawia, Syna swego dał, by wziąć na siebie nasze słabości, by obdarować nas nie tylko przebaczeniem, ale i tą godnością swoich dzieci. Tak dzisiaj piękny jest ten psalm. Spójrzcie na Niego, na Boga naszego, rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. W innym miejscu tenże psalm 34 powie: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Słyszy wołających o pomoc, ratuje od wszelkiej udręki. Ta świadomość Jego obecności. I teraz, drodzy moi, chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów też jako takie swoje świadectwo o tych skarbach, które my mamy. Co zrobić, żeby w tę naszą rzeczywistość, w tę naszą codzienność, w to, co nas porywa i problemy walą się z różnych stron, jak przenieść tę prawdę, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy przez Niego umiłowani. Co robić, drodzy, żeby ten wir świata nie porwał nas, byśmy nie zostali sami? Kochani, pierwsze to jest to, że jesteśmy ochrzczeni, że przez chrzest weszliśmy w przymierze, w takie braterstwo krwi, można by tak powiedzieć, z naszym Bogiem. Chrystus stał się człowiekiem, wziął na siebie nasze grzechy i przez chrzest jesteśmy w Niego wszczepieni. Nic nas nie odłączy od Jego miłości. Chyba że my sami odwrócimy się od Niego, popełnimy grzechy śmiertelne, wyrzekniemy się Jego. Wtedy On będzie smutny, ale to my wybieramy na ostatecznie wieczne potępienie, piekło. Nie Bóg nas karze. On daje nam to, co wybieramy, a bez Niego to do niczego nie dojdziemy. Drodzy, choćbyśmy mieli wszystkie dobra świata, gdy na duszy poniesiemy szkodę, na nic nam się to przyda. Kiedyś zobaczymy, gdy staniemy przed Nim. Drodzy, i właśnie to, że jesteśmy ochrzczeni, że rodzice nasi nas przynieśli, ochrzcili. Trzeba, żebyśmy ożywiali tę wiarę, ale pamiętajcie też, drodzy, że jako ochrzczeni jesteśmy inni niż nieochrzczeni. Nie od razu moralnie lepsi, szanujemy wszystkich, ale istotowo jesteśmy inni. Kiedyś otworzyły mi się na to oczy, gdy przyjechali moi znajomi, kiedyś w 80. jeszcze przed Solidarnością, bywałem na Ukrainie, tam mam rodzinę dalszą. Poznałem wtedy młodych chłopaków, tak żeśmy się siadywali pod domem po 10 latach, w latach 90. Jeden z nich, Andrzej, przyjechał już ze swoją żynką, ze swoją żoną, Leną. Mieli już wtedy 5-letnią córeczkę. Przyjechali do Lublina, tam mnie odwiedzili. Przedstawił mi Andrzej swoją małżonkę, rozmawialiśmy. I pamiętam, jak Lena postawiła mi pytanie: proszę księdza, jak ksiądz patrzy na człowieka, to tak widzi, czy on jest ochrzczony, czy nie? Czy to można poznać, patrząc na człowieka, czy jest ochrzczony, czy nie? Myślę sobie, ani różków, ani aureolki nie widzę. Nie mam takich talentów, zdolności. Ale pytam się, dlaczego o to pytasz? Proszę księdza, nasza córeczka do 1,5 roczku ciągle nam płakała. Lekarze, badania różne, mówią lekarze, że wszystkie wyniki w normie od strony takiej ludzkiej i medycyny, wszystko w porządku, a dziecko nam płacze, zrywa się w nocy, po prostu kłopoty. Pojechaliśmy w końcu do babuszki, jak oni mówili, tam do Krzywego Rogu, takiej znachorki, nie? Mówi, weszliśmy tam, ona popatrzyła i mówi, dziecko jest nieochrzczone. No to my zbaranili. Jak to? Po czym to widać? Skąd ona to wie? Bo myśmy gdzieś tam w ukryciu byli w cerkwi ochrzczeni. Ale mówię, mogła się domyślać, małe dziecko, 1,5 roczku. Ale była z nami 14-letnia dziewczyna i ta kobieta mówi, ty też jesteś nieochrzczona. Proszę księdza, po czym ona poznała? To widać? Ja wtedy nie widziałem, nie wiedziałem, ale dzisiaj wiem, po czym poznała. A wy wiecie? Pytanie za 100. Drodzy moi, takie osoby zajmują się okultyzmem, spirytyzmem. I dla wymiarze duchowym my jesteśmy inni. Taki nasz właśnie demonolog, znawca, który nasz ekspert, on twierdzi, że na przykład chrzest chroni nas przed skutkami akupunktury. Powtarzam, nie znam się na tym. Że jesteśmy chronieni przed tymi żywiołami świata, bo jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. I teraz chodzi o to, żeby w nas była ta świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko ochrzczeni mogą mówić do Boga Abba, tatusiu. Tylko ochrzczeni mogą brać udział w Eucharystii. Tylko ochrzczeni są rodzeństwem Jezusa, rodziną. My sobie braćmi, siostrami. Drodzy, to jest niesamowite. Dlatego chrzcimy dzieci, że chcemy się podzielić tym skarbem łaski z tymi szkrabami naszymi kochanymi, obdarowywaniem. I tak było od początku chrześcijaństwa. W Dziejach Apostolskich tam widzimy, że Piotr ochrzcił cały dom właśnie tego w Jaffie. Drodzy, więc chrzest. I teraz jak pamiętać o tym na co dzień? Kochani, nie jest to możliwe bez codziennej modlitwy. Modlitwa, mówimy, jest tlenem życia duchowego. Najpiękniejsza definicja modlitwy według mnie to świętej Teresy z Awila, która mówi, że modlitwa to przebywanie z tym, o którym wiem, że mnie miłuje. Drodzy, kiedy jakoś tam dorastałem i różne głupoty przychodziły do głowy, także bo to człowiek wyrasta z koszulek pierwszokomunijnych i zaczyna gdzieś tam uderzać coś tam do głowy, to po co się modlić, po co chodzić do kościoła, jak zacząłem tak właśnie przemyśliwać, bo czasami ta modlitwa była tylko takie zaliczenie, mówienie wierszyków, klepanie, chociaż od dziecka mama pilnowała w domu, a codziennie rano i wieczorem żeśmy klękali się i głośno modliliśmy się. Kiedyś oberwałem od mamy za coś, zły na nią, na złość jej, mówiłem pacierz po cichu, ale tak się potem zastanawiałem, nie przyszło mi do głowy, żeby się nie modlić. Gdzieś ta wiara rodziców jakoś tak owocowała, ale myślę, że też i łaska. I mówię, kiedy potem dorastając nie chciało się, to tak przemyślałem, że gdybym tego nie robił, to bym pewnie zapomniał o Panu Bogu, nie poznawał Go, a tak jakoś tam gdzieś w internacie, w różnych środowiskach, ale dał Pan łaskę wytrwania. Potem, kiedy już poznawałem, jaki jest Bóg i też przychodziły różne zniechęcenia, to taka myśl pukała do głowy, jeśli Bóg jest dobry, a Ty do Niego nie przychodzisz, nie modlisz się, to kto tu jest głupkiem skończonym? Kto tu traci wtedy? Ty czy On? Pozbawiasz się dobra. Drodzy moi, i dlatego nawet jeśli będzie was zniechęcenie modlitwy, bo w rozwoju modlitwy jest to prawo falowania, o którym mówiłem wczoraj, także nie zrażajcie się. Trudna modlitwa czasami może być, wydawać się, że to nie ma sensu, bo tylko klepanie gdzieś tam Pana Boga nie ma, oschłość niesamowita. Nie, to jest też łaska. Właśnie wytrwajcie w miłości mojej, mówił Pan Jezus. Taka modlitwa trudna jest cenniejsza niż takie cukierki, kiedy mamy ach, och. Naprawdę. Czasami modlitwa jest taka ukrzyżowana, może cię odrzucać od modlitwy, ale gdy wiernie trwasz, o, wtedy doświadczysz niesamowitych łask. Kochani moi, skarbem, który mamy my, katolicy, jest Eucharystia. Drodzy, to jest niewypowiedziane. Tu by bracia kapucyni powiedzieli, niech wam mówią, jak to święty Franciszek podchodził do Eucharystii. Jak każe się modlić, jak zaczynają modlitwę. Czym jest Eucharystia? To jest żywy zapis męki Zbawiciela. Kochani, to się tutaj uobecnia Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To jest niepojęte misterium. Dlatego z największą czcią i miłością, tak jak tutaj sprawujecie z tym psalmem, ze śpiewem, z tą waszą właśnie obecnością, nie ma czegoś większego na ziemi. Kiedyś zobaczymy to. Drodzy, to jest, mówię, żywy Jezus tej hostii, w tym kroplach wina, to Jego ciało i krew. Dla mnie Bogu dzięki, jakoś tak pamiętam, od pierwszej komunii przeżywałem zawsze Eucharystię, ale taką jakby pieczęcią, czymś takim niesamowitym było właśnie spotkanie z osobami opętanymi. Pierwszy przypadek, jeszcze nie byłem egzorcystą, pracowałem wtedy w seminarium w Lublinie, też trochę ze studentami, przyprowadzali jedni drugich i kiedyś właśnie przyszła taka osoba, wymykało mi się z pojęć, kim jest, co robi, ale właśnie mówiłem tutaj w niedzielę, ona przyniosła mi kiedyś pobite hostie w zapalniczce. Mianowicie przyjmowała, potem profanowała do kieszeni, wychodziła z kościoła pod but, a masz, a masz, a masz. Słuchajcie, zapalnicę mi potem przyniosła. Jak weszła właśnie w tę grupę satanistyczną, to kazali jej, jakby sprawdzając ją, czy już jest pod wpływem złego, jest oddana jemu w pełni, dwie hostie wykradzione z tabernakulum, reszta z zakrystii, chleb, takie jak przynoszą ministranci. Po konsekracji to jest żywe ciało. Dwie takie zaznaczone lekko od spodu. I ona miała sprawdzić, czy już wie, które to są konsekrowane. Te napisy były od spodu. Ta i ta. Z własnych ust słyszałem to. Czy regał z książkami, hostia konsekrowana w jednej z książek ona miała znaleźć. Bezbłędnie tu. Dlatego, kochani, tabernakula są pancerne, bo chcą profanować. Zwłaszcza jak mi powiedziała, przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wielkanocą, wtedy, kiedy są rekolekcje, kiedy są spowiedzi, ich w cudzysłowie Pan przegrywa, bo ludzie spowiadają się, ludzie się wyrywają z Jego rąk i wtedy on się wścieka, więc muszą oddawać Mu cześć. Najlepiej właśnie przez profanację, przez czarne msze. Drodzy, dlatego to jest skarb. Jeśli tu uobecnia się Jego męka, jeśli Jego to kosztuje, wydając się, a tak pokornie to czyni, to ma nas nie kosztować? Właśnie, żeby kopa w pupę za przeproszeniem i nie cackać się. To jest wielki skarb. Raz na zawsze postanowić sobie, nie ma niedzieli bez Eucharystii. Jak ktoś może, nawet i częściej, drodzy, jak ojciec Pio sprawował Eucharystię, jak święci, jak nawet nasz Jan Paweł II, to jest żywy zapis jego paschy, jego męki. Drodzy moi, dalej spowiedź. Ja kiedyś uciekałem od spowiedzi, bałem się. Jakoś tak, nie wiem, przeżywałem dopiero gdzieś tam w seminarium, kiedy też jakby zacząłem poznawać tę regułę rozeznawania duchowego, walkę duchową. Komuś zależy, żeby nas przestraszyć spowiedzią, żebyśmy chcieli jakieś grzechy ukryć, bo co sobie pomyśli, drodzy moi, co sobie pomyśli. Nawet nie wiecie, jaka jest radość, kiedy człowiek staje przed Panem w całej prawdzie i z martwych wstaje. Właśnie ojcowie Kościoła mówili, że spowiedź to jest chrzest łez. To jest właśnie to nowe narodzenie, to przywrócenie tej godności. Tak, to jest trudny, upokarzający sakrament, dlatego że jest cenny taki i zły się bardzo tego boi. Patrzcie, tylko w Kościele katolickim to jest. Właśnie, bo tu jest pełnia. Wszyscy inni jakby rezygnują z tego. Biedaki, nie znają. Nie? Dużo by o tym mówić. Tylko tak zachęcam was gorąco do częstego korzystania ze spowiedzi. To jest wielki dar. Wielki dar. Nawet gdy właśnie przystępujemy, nie mamy grzechów ciężkich zazwyczaj, jak regularnie przystępujemy. Taka mistyczka szwajcarska, Adrienne von Speyer, to mówi, że kiedy stajesz do spowiedzi, stajesz jakoś w imieniu wszystkich grzeszników ziemi, ale kiedy odchodzisz, to niesiesz łaskę całemu światu. Więcej światła na świecie tego duchowego jest. Korzystajmy z tego. To z moi, od czasu, kiedy pełnię tę posługę egzorcysty, inaczej patrzę na tak zwane sakramentalia, różnego rodzaju poświęcenia. Na przykład właśnie poświęcenie pól, jak tam w naszej tradycji jest, poświęcenie domów czy procesja Bożego Ciała. Jak obniesiemy Najświętszy Sakrament, wierzcie mi, złość zwiewa, gdzie pieprz rośnie. Poświęcenie domów, przedmiotów. Jak się rozpoznaje, czy ktoś jest opętany? Mówiłem tutaj w niedzielę. Takie, chociaż nie pamiętam, czy mówiłem, takie cztery właśnie ojciec Amort wymienia sprawy, po których się można poznać. Ta osoba zna, można mówić w jakimkolwiek języku do niej i będzie rozumiała i będzie odpowiadała. Jeśli jest pod wpływem złego ducha opętana, to jest najwyższy stopień. Po drugie, właśnie znajomość rzeczy ukrytych. Wyśpiewa egzorcyście wszystkie grzechy i tak dalej. Może to zrobić, chociaż Matka Boża nas chroni. Po trzecie, nadludzka siła. Dziewczynka potrafi rzucić czterema facetami, nie dadzą rady jej utrzymać. I po czwarte, właśnie to takie najbardziej, najłatwo odkryć, awersja wobec rzeczy poświęconych. Takie osoby czasami nie wejdą do kościoła, nie dadzą rady wejść, bo jest Najświętszy Sakrament. Nie. Chyba, że profanować to jest jakaś pokora naszego Boga. Czy na przykład, jak chcecie sprawdzić, czy ktoś jest opętany, to kochani, dolać mu wody święconej, kilka kropel do herbaty albo do zupy. Nie tknie tego, weź to śmierdzące. Często lecą bluźnierstwa, przeklony, ale nie dotknie. Tak samo pali różaniec, poświęcony medalik, w domu krzyż, obraz Matki Bożej czy świętych. Kochani, dlaczego nasi praojcowie, choćby tutaj, patrzcie, w tej Antwerpii, na ilu domach są wizerunki Matki Bożej? To nie bez znaczenia. Dlaczego na rozstajach dróg, przy wjeździe czy przy wyjeździe miejscowości stawia się po prostu krzyże, figury poświęcone? Kiedyś w 90-tych latach byłem na Ukrainie, w takiej miejscowości przemyślany w parafii. Jechaliśmy do takiej małej miejscowości Mietków i tam proboszcz tamtejszy mówi, pokazał nam miejscowość, mówi, w 97 roku tutaj, mówi, były dziwne zjawiska. Stodoła się pali i nagle gaśnie. Smrody jakieś, jakby z piekła siarka i coś dalej. Przejeżdżała nawet telewizja polska któraś, żeby robić film na ten temat. W rytuale egzorcyzmów jest specjalny egzorcyzm nad miejscem. Są miejsca zainfekowane przez zło. Czyli, drodzy, egzorcyzmuje się tam, gdzie dokonano na przykład jakichś kultów satanistycznych czy wielkie zbrodnie, to takie miejsca po prostu trzeba poświęcać. Nawet, mówię, jest w rytuale taki rytuał. Poświęcenie domów po kolędzie. Kochani, zapraszanie Pana do domów, to ma naprawdę wielkie znaczenie. Mówię, medali, krużaniec. I wreszcie, drodzy, odwrotnością przekleństwa jest błogosławieństwo. Błogosławienie. Zwłaszcza rodzice, zwłaszcza dziadkowie, macie niesamowitą moc nad waszymi dziećmi, wnukami. To w prostej linii, co idzie. Mówię, spotykam się z osobami, które doświadczyły gdzieś tam przekleństwa od najbliższych. Wierzcie mi, dzieciom nic nie wtedy nie wychodzi. Różne przeszkody, nie mogą się dorobić, choroby nawet różne. Po prostu taką moc ma przekleństwo rodziców czy dziadków, ale też tak samo moc chronienia i łamania także tych przekleństw ma błogosławieństwo wasze, was, rodziców, dziadków. Dlatego błogosławcie wasze dzieci. Patrzcie, w naszej kulturze europejskiej, chrześcijańskiej, pozdrowienia były błogosławieństwami, nie? Francuskie adieu, dosłownie co znaczy? Z Bogiem, nie? Ktoś kiedyś mi mówił z anglistów, nie znam tak angielskiego, że to goodbye to jest skrót od God bless you, nie? Niemieckie grüß Gott. Nie? Zwłaszcza tam w katolickiej Bawarii do dzisiaj, nie? A nasze z Bogiem, nie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jakby ogłaszanie Jego Królestwa, nie? Czy szczęść Boże, czy niech Cię Bóg błogosławi. Kochani, te słowa mają moc, gdy my ochrzczeni je wypowiadamy, to tak się staje. Zwłaszcza, patrzcie, przy chrzcie, błogosławieństwo, czy przy pierwszej komunii, zawsze jak przygotowuję do sakramentu małżeństwa, tłumaczę, że gdy rodzice was błogosławią, to nie tylko akceptują wasze wybory, ale w jakiś sposób przekazują wam to, co w ich rodzinach, w rodach naszych, przekazują wam to, co najszlachetniejsze. I mówię, gdy błogosławią rodzice, sam Bóg błogosławi. Dlatego Bóg każe czcić ojca i matkę, bo On daje życie przez rodziców. Akt małżeński jest święty i właśnie tak samo przekazywanie życia. Drodzy moi, i na koniec choćby kilka słów. Zawierzajcie się niepokalanej matce. Zawierzajcie się jej. Słuchajcie, właśnie sprawując egzorcyzm zwłaszcza, widać, jak żywe są prawdy naszej wiary, jak ją prosimy, żeby z nami była, opiekowała się, żeby nam zło nie zemściło się, nie wyrządzało zła, jak często jest wrzask złego ducha. Ona tu jest. Bogu dzięki, że ona tu jest. Jak zły się jej bardzo boi. I czasami właśnie naszych braci protestantów jest jakiś dziwny opór wobec niej, bo to nie jest bogini. Oczywiście, że nie jest bogini. Ona jest kobietą z krwi i kości. Nie jest żadną boginią, tylko że z daru Bożego jest niepokalana. Czyli w niej nie było niczego, co byłoby grzechem. Jest pełną łaski, powie anioł do niej. Drodzy, dlatego diabeł nie ma w niej żadnego zaczepu, tak jak w nas przez grzech pierworodny i nasze upadki. Dlatego jej się tak po prostu boi i musi się jej słuchać. Gdy my się jej zawierzamy, uciekamy się pod jej obronę, to ona naprawdę bierze bardzo dosłownie nas. Jedna z najstarszych modlitw do Maryi to jest właśnie ta z kościoła etiopskiego, pochodząca gdzieś z II, III wieku. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, bo się boimy, bo jesteśmy słabi. Kiedyś spowiednik jeszcze jako młodemu chłopakowi powiedział takie słowa, kiedy się spowiadałem. Na koniec spowiedzi powiedział mi: słuchaj bracie, jak będziesz w życiu miał jakieś dołki, a takie zdarzają się wszystkim nam, co mnie bardzo pocieszyło, bo myślałem, że tylko ja mam. Powiedział: mów od razu pod Twoją obronę, do niej, do naszej matki. Kochani, do dzisiaj to robię. Zachęcam was do tego, byście się jej zawierzali, jej niepokalanemu sercu. Ona prosi o modlitwę różańcową, bo chce nam podać rękę, bo chce być bo jest po prostu mamą, bardzo pokorna i zawsze pokazuje na swego syna. Nigdy nam Boga nie przesłoni. Obyśmy właśnie odkrywali jej dobroć i zachwycali się także Bogiem naszym i jego matką i naszą matką. Z tym zostańcie. Amen.